panem doktorem Cezarym Mechem, który właśnie koło mnie siedzi. Panie doktorze, no i co z tym, z tą branżą hazardową? Miały być wpływy, nie ma wpływów?
No, ja przyznam się, nie rozczulam się nad branżą hazardową. Uważam, że ona powinna być ściśle limitowana i powinna być prowadzona, jeśli to w ogóle przez państwo, a z drugiej strony, no... Też uważam, na przykład z mojego pobytu w Hiszpanii bardzo dobrze wspominałem to, że na przykład tam licencje dostawali przy takim totolotku, można powiedzieć polskim, to dostawały osoby niepełnosprawne, a więc w jaki sposób ci, którzy chcieli mieć jakieś szczęście w jakiego typu grach, no, wspierali te osoby, które tak naprawdę...
Szczęścia w życiu nie mają.
Nie mają. A z drugiej strony wszystkich to bym zachęcał, ci, którzy naprawdę szukają jakiegoś hazardu, nutki, powiedzmy takiego zacięcia, do produktywnego działania właśnie na rynku kapitałowym. To chociaż po prostu zapewnią jakąś płynność. Jeśli chcą tak sobie po prostu bez jakiejkolwiek wiedzy
zagrać,
to niech sobie zagrają, a może to pomoże, ale to pomoże
gospodarce.
Pomoże gospodarce, płynności na rynku kapitałowym. No tak, ci, którzy będą chcieli się wyzbyć jakichś aktywów, to znajdą takich, którzy będą kupowali. Wiadomo, że płynność jest bardzo istotna. A przy okazji może się też czegoś nauczą i to też będzie z wielką korzyścią dla całego społeczeństwa. Więc posuwajmy sprawy do przodu, a nie patrzmy na to, kto tam wyskoczy z jakimś karabinem albo jakieś niewłaściwe techniki będzie stosował, albo same nieszczęścia tylko będą.
No tak. Pan był wiceministrem finansów i przygląda się pan teraz temu, o czym mówi Mateusz Morawiecki. No cóż, człowiek już twardo związany z ekonomią, choć historyk z wykształcenia, został premierem. Jak pan przyjmuje tą zmianę?
Znaczy, przyznam się szczerze, że taka ona jest trochę dla mnie dziwna, ponieważ poprzednia pani premier miała niebywałe sukcesy. No, to jest, powiedzmy, jesteśmy na jakiejś tam górce, jeśli chodzi w aspektach gospodarczych, nie wchodząc w szczegóły dotyczące otoczenia w ogóle. W jakiś sposób wydawało się, że się sprawdziła pod tym względem. Była w stanie temperować tam poczynania różnych ministrów. Miała największe poparcie jako rząd od początku niepodległości. No i dlatego też powiem tak szczerze, to mimo wszystko, mimo tych oczekiwań dotyczących gospodarki, rozwoju gospodarki na świecie, co na pewno spowoduje, że będziemy mieli okres dobrej koniunktury przez najbliższe 2 lata, no to jest olbrzymie wyzwanie dla obecnego premiera, jak to wszystko, powiedzmy, skonsumować, a z drugiej strony jeszcze polepszyć.
Pakiet Morawieckiego. Poezja, metafizyka czy realizm?
Znaczy, są dwie rzeczy, moim zdaniem. I zawsze się zastanawiam, czy to jest związane z... Te działania, które są związane, to są z tym, że jednak ta osoba, która przygotowała program Morawieckiego w aspekcie diagnozy. Fantastyczny. Tak miły do ucha. Cały czas jest powtarzane nawet te kwestie, nawet podczas exposé dotyczące tego, jak to jesteśmy foreign owned country, tak? Jak jesteśmy krajem, który jest opanowany przez inny. Te cytaty pokazujące, jak bardzo niskie są w Polsce płace w relacji do PKB i w relacji do innych krajów. Więc jak to wszystko po prostu, jak słucham, to tak, to zawsze miałem takie bardzo dobre odczucia. No nareszcie. No, bo jak się jest dobra diagnoza w medycynie, gdziekolwiek, to wtedy wiadomo, można sobie wygooglać poszczególną frazę i wiadomo wtedy, co należy zrobić. I dlatego też zawsze mnie dziwiło ten dualizm poznawczy dotyczący tego, że jak może być, że taka świetna diagnoza, a jeśli chodzi o działania, to są takie jak poprzednie.
Kuracja niespecjalnie pana przekonuje.
Znaczy nie, no, mnie trochę dziwi, bo to albo oznacza, że ta osoba, która pisała tą diagnozę, to nie, nie znalazła się w rządzie, albo istnieją jakieś trendy polityczne, które sprawiają, że można bardzo mówić, bo to często też jest przy ruchach jakichś populistycznych, tak? Tak ukazujemy, no, naród, a później wszystko oddajemy, tak? A później naprawdę to biała flaga, a ludzie myślą, nie, no to jest tak bardzo narodowo i tak dalej. Więc właśnie nie wiem, z czym to jest związane. Myślę, że częściowo może być związane z tym, co pan podkreślił. No to, że background jest historyczny, a więc pan premier jest, powiedzmy, tak ukształtowany historycznie. Zresztą bardzo często odwołuje się do takiej narracji historycznej. A z drugiej strony jest jednak bankierem z praktyką długoletnią. No, na poziomie jednak banku istotnego w Polsce.
Santander,
a więc który miał procedury bankowe, formę prowadzenia aktywności gospodarczej. No, tam po prostu to jeden na najlepszym na świecie, bo to jest bank światowy. Tam zresztą bardzo dobrze uformowany przez prezesa Bodina, teraz jego córkę i tak dalej, więc naprawdę to jest tip-top taki światowy. I tak właśnie się zawsze zastanawiałem, czy to wszystko nie jest też związane z tym, że pan premier ma jednak takie podejście takie indywidualne, tak jak do przedsiębiorców. No i każdego przedsiębiorca. I on rozumie, że to jest net present value, a więc każdy przedsiębiorca, żeby coś zainwestować albo bank pożyczyć temu przedsiębiorstwu, no to musi jednak wykazać się, że ten zysk będzie miał. No i on czasami przychodzi i mówi, no będę miał zysk, jeśli państwo mnie coś tam popuści albo coś zredukuje, jakieś obciążenia i tak dalej. I boję się, że to wszystko, właśnie ten background nałożył się na działania pana premiera dotyczące patrzenia na tych przedsiębiorców tak indywidualnie, że tak Kowalski ten, tamten, siamten, owamten i tak wszystko, jakoś się z nimi dogadamy.
A gdyby tak odnieść do teorii ekonomicznych to, co proponuje pan premier Morawiecki, powiedzmy w oparciu o Pikettiego, czy może wcześniejsze jakieś rzeczy, czy pan premier Morawiecki jest keynesistą? Czy jest liberałem?
Wydaje się, że właśnie jest osobą, która nie patrzy na gospodarkę systemową. I tak patrzy indywidualnie. I tego właśnie moim zdaniem brakuje. Bo gdyby patrzył systemowo, albo wziął sobie, nie wiem, bo teraz możliwe, że sobie weźmie jakiegoś systemowca, który będzie ministrem finansów, to by zauważył po prostu sprzeczności. No jakie sprzeczności? No na przykład forsowanie tego projektu Ukraina Plus, a więc ściągania tak milionów Ukraińców. Ja nie chcę
tylko
chodzić...
patrzeć, aż powołają nam partię polityczną w Polsce.
Partię polityczną, ale będziemy mieli problemy takie, jak Niemcy mają z Turkami. Tak? Najpierw wpływali na procesy w Turcji, a teraz okazuje się, że ta sama mniejszość, gdy w Turcji po prostu jest rząd nacjonalistyczny, wpływa na procesy w Niemczech. Więc tego typu, a propos bezpieczeństwa, to jest jeden tam czynnik, bo to jest PiS Index też ukazuje, jak my spadamy z tego powodu i jakie większe obciążenia musimy mieć ze względu na służbę bezpieczeństwa, neutralizowanie tych zagrożeń. Ale jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, no to pan premier mówi w expose, mówi o tym, że ważne jest, żeby wzrostały płace. Ale przecież to, co się robi, dołuje się te płace.
Bo ściąga się tanią siłę roboczą.
Tanią siłę roboczą. Mówi o tym, że wpadamy w pułapkę średniego rozwoju. Każdy rozumie, co to znaczy pułapka średniego rozwoju. To znaczy, że jest tu tania siła robocza, koncerny właśnie te zagraniczne, a więc to dobrze diagnozuje pan premier. Mają tu swoje po prostu przedsiębiorstwa. Pan premier bardzo dobrze diagnozuje, bo mówi, że 60% eksportu to jest kontrolowana przez zagranicę. One operują na podstawie tej taniej siły roboczej. No, ale jest nie, one tylko chcą, żeby to tutaj była tania siła robocza. Więc tak naprawdę my ściągając Ukraińców, ściągając tych Ukraińców, my naprawdę wpadamy w tą pułapkę średniego rozwoju. Okaże się, że Ukraińcy nas wyprzedzą, kolejne kraje nas wyprzedzają, no to nagle się, już teraz słyszę, że te agencje mają rekrutować w Bangladeszu, a tam nawet przecież to jest islam, nie? Ale no powiedzmy, no będą może wśród Hindusów, no tylu ich jest. Zamiast wykorzystać, a jednocześnie jest płacz, dlaczego nie ma tych inwestycji, tylko te inwestycje
właśnie,
to mają być...
inwestycji jest już poniżej 20.
Tak, 17. Najmniej od 21 lat. Tak. I pan premier po prostu to widzi i mówi, że to trzeba, no ale to znowu jest kwestia takiego ręcznego zadecydowania, że po prostu tu będą środki unijne, temu damy, tamtemu damy i tam się i tak dalej. Tylko jeśli my tak będziemy dawali, to każdy, kto będzie myślał o tym, żeby dokonać inwestycji, to co będzie robił? Będzie stał w kolejce, tak? Do pana premiera mało się dostanie, tak? No dobrze, ale rozszerzymy, bo teraz otwieramy się na tą stronę bankową, więc będziemy ściągali tych bankowców, będzie więcej. Tylko że jeśli to ściągniemy tych bankowców, którzy działali poprzednio, teraz, to co z tego, że oni teraz powiedzą, że są oni propisowscy? Jakim cudem mają lepiej działać, tak? Więc lepiej by było sposób taki naturalny, który już jest przećwiczony od Irlandii. W sytuacji, kiedy jesteśmy taki, że mamy zapaść tą demograficzną, to skorzystać z tego, ponieważ to powoduje wymuszanie wzrostu wynagrodzeń. Wymuszenie wzrostu
wynagrodzeń. Tym samym rynek wewnętrzny się napędza, bo ludzie więcej zarabiają.
Nie, ale też w aspekcie inwestycji. Ludzie więcej zarabiają. Ci, którzy wyjechali, po pierwsze, którzy już są spakowani i chcą, żeby wyjechać, to nie wyjeżdżają. Ci, którzy są za granicą, to myślą o tym, bo mają telefony, że może wrócili, bo tu szybko rosną płace. Ta diagnoza, o której pan premier mówi, że 60 milionów Polaków mamy, tylko że jeśli będzie, po prostu będziemy mieli trzy razy niższe wynagrodzenie niż u sąsiada, to oni przecież w ogóle nie przyjadą. Ale co się stanie z inwestycjami? Każdy przedsiębiorca, który będzie musiał płacić więcej, to będzie się zastanawiał nad tym, jak lepiej zorganizować tą swoją pracę, jakieś inwestycji dokonać. I wszyscy też będą wiedzieli, że trzeba lokować swoje inwestycje tam, gdzie jest większa wartość dodana. Tak? Umią to robić Niemcy, gdzie zatrudniają pracowników trzy razy drożej, będą umieli i Polacy. I ponadto ten wysiłek wszystkich tych pracodawców jest właściwie nakierunkowany. Ponadto, jeśli będą wyższe dochody, to będą wyższe podatki, państwo będzie miało więcej pieniędzy, już nie będzie musiało się zastanawiać nad tymi lekarzami, których 10 tysięcy wyemigrowało, tylko może oni wrócą. A przynajmniej ci, którzy już są, nie wezmą uciekną.
I których wykształciliśmy na koszt.
Dlatego
mnie
brakuje tego podejścia systemowego i tu widzę problem. Ponadto jest coś takiego, no jeśli my mamy coś takiego, co jest naszym wielkim skarbem, bo to zostało powiedziane podczas expose, jest wielkim skarbem, którym jest węgiel kamienny, wielki węgiel brunatny. Mamy tego największe złoża w Europie. To jest szacowane, ja widziałem szacunki, że to jest, ten węgiel jest warty 200 bilionów złotych, to znaczy 200 razy produkt krajowy brutto. I jeśli my teraz stwierdzamy, że nie będziemy walczyć z Unią Europejską z tym CO2, nie dostaniemy tych samych preferencji, powiedzmy, co Turcja, która sobie załatwiła u Macrona, że ona jest krajem, mimo że jest w OECD, tak samo jak i my, jest krajem doganiającym, a więc oni karnie będą płacić. Jeśli my tego sobie nie załatwimy, tylko będziemy Francuzów przekopywali elektrownią atomową, za którą zapłacimy więcej niż za Caracal, to tak naprawdę oznacza, że ten olbrzymi skarb, który mamy, to te 200 bilionów my po prostu wysyłamy na emeryturę. Ponadto będziemy mieli energię elektryczną, zamiast mieć przewagi, będziemy mieli dwukrotnie droższą. Zamiast być niezależni energetycznie, co tak mówimy i teraz jesteśmy, ponieważ mamy węgiel, ale w przyszłości to nie będziemy mieli. Nie mówiąc już o tym, że taka elektrownia atomowa, ani nie mamy kontroli nad jej zbudowaniem, bo nie umiemy. Francuzi Francuzi to też nie bardzo umieją, bo budują dwie elektrownie we Francji i w Finlandii i się one ślimaczą. Ja rozumiem nawet Brytyjczykom, że kupują od nich elektrownię atomową, ale oni chcą korzystnie wyjść z Europy, a my nadal chcemy tutaj tak być. To okaże się, że te karakale to jest po prostu, może się okazać nic.
Przekleństwo polskie. Ciągłe ściąganie obcego kapitału zamiast wypracowywanie własnego.
No, ale pozytywicznego cóż, myślenia może.
Dostaliście państwo pigułę wiedzy ekonomicznej i zimny prysznic po optymistycznych zapowiedziach pana premiera Morawieckiego. No, dyskusja będzie pewnie trwała, a mam nadzieję, że w tej dyskusji weźmie także udział pan doktor Cezary Mech, który, jak państwo słyszeli, konkretnie i normalnie potrafi mówić o zawiłych sprawach ekonomicznych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za uwagę.
A my metafizycznie trochę wracając na naszą nutę, posłuchajmy Toni Braxton.